Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
wiersze@radiogdańsk.pl Klinika Wiersza.
Zbigniew Herbert. Jako że w tym roku minęło 20 lat od jego śmierci, przypomnę, zmarł 28 lipca 1998 roku, a za kilka dni, w poniedziałek, 29 października, będzie miała miejsce 94. rocznica jego urodzin. Poeta urodził się we Lwowie, zmarł w Warszawie. Przypomnę też, że bieżący rok został przez Sejm ogłoszony rokiem Zbigniewa Herberta. Z pewnością był jednym z największych współczesnych polskich poetów, ale przecież też wybornym eseistą, znawcą sztuki, jak również autorem dramatów. Nie chcę Państwu opowiadać biografii Herberta, bo tę możecie przeczytać w wersji instant, korzystając z internetowej Wikipedii, albo w wersji poszerzonej, w jednej z licznych książek biograficznych poświęconych autorowi Struny Światła, łącznie z najnowszą, dwutomową monografią autorstwa Andrzeja Franaszka, liczącą bez mała 2000 stron, a zatytułowaną niewinnie Herbert Biografia. Chciałbym uchwycić w kilku zdaniach, przywołując opinie ulubionych moich krytyków literackich i znawców tematu, istotę wielkości Zbigniewa Herberta. Czy to się uda? Nie wiem, ale spróbujemy. Zacznijmy od kategorii wierności. Wierności raz dokonanym wyborom. Krytyk literacki Jerzy Kwiatkowski w napisanym w październiku 1961 roku, a zakończonym 3 lata później szkicu zatytułowanym Imiona prostoty, zauważył u autora wówczas 3 tomów wierszy, to jest Struny Światła z 1956 roku, zbiorku Hermes, Pies i Gwiazda z 1957 i Studium Przedmiotu z 1961 roku, ideę łączącą jego wiersze. Ideą tą jest szczególny humanitaryzm. Humanitaryzm jako przeciwwaga wobec pewnych nowych zjawisk w poezji polskiej. Zjawiska te, będące wynikiem albo pomieszania, albo degradacji pojęć, doprowadziły do stanu, w którym swoboda wyobraźni przekształciła się w swobodę postaw moralnych, a wyczulona wrażliwość w agresywność, którą później po latach ktoś nazwie, to modne słówko, transgresyjnością. Dodam tylko, że 50 lat później z okładem, to znaczy dzisiaj, wspomniane przeze mnie pomieszanie, a także degradacja pojęć i wartości doprowadziły do tego, że znaczna część sztuki jest zjawiskiem nieznośnym, infantylnym i w swoim nieustannym awangardyzowaniu jak płaszczka płaskim. Ale wróćmy do herbertowego humanitaryzmu. Bo to on, jak dowodził Jerzy Kwiatkowski, rządzi wyobraźnią poezji Herberta, kształtuje jej język. Nie jest to humanitaryzm naiwny ani patetyczny, ściskanie w gardle maskuje uśmiechem ironii i żartem. Zawsze jednak poezja Herberta jest po stronie Marsjasza przeciw Apolinowi, po stronie pokrzywdzonych przeciw tym, którzy krzywdzą, po stronie pokonanych i poległych. I tej kategorii, i tej stronie świata Herbert pozostał wierny przez całe swoje życie. Inny wybitny polski krytyk literacki, Tomasz Burek, zauważył, że Herbert okazał się być posłusznym, jak to nazwał, autorytetowi tradycji narodowej w sytuacji, w której obowiązującą pozycję wywalczyły sobie postawy określane mianem najpierw awangardowych, anarchiczno-liberalnych, nowoczesnych, a później ponowoczesnych, które to postawy trwają do dzisiaj, aż stały się tak powszechne i ostentacyjne, że w końcu zyskały miano dominującej narracji. Na czym ta wspomniana ostentacyjność polega? Między innymi na prymacie tak zwanego głosu wewnętrznego nad zasadami. Po cóż jakieś zasady, jeżeli ma się głos wewnętrzny? Ironizował Eliot w szkicu Rola krytyki. No i ten głos wewnętrzny, raczej nie powinniśmy utożsamiać go z sumieniem, staje się coraz bardziej zaborczy, coraz bardziej zaczyna przypominać błędny ognik wyprowadzający człowieka na grzęzawisko antywartości. Herbert zdecydowanie opowiadał się po stronie zasad. i być może dlatego od zawsze widziano w nim klasyka. To poręczna szufladka, do której zwykło się wkładać tych poetów i te zjawiska, które nie przystają do ducha tego świata, nie żyją jego tchnieniem. Tymczasem, jak onegdaj pisał Tomasz Burek, w herbertowskim klasycyzmie trzeba dostrzegać narzędzie krytyki i sądu nad owym wspomnianym głosem wewnętrznym, który dziś dyryguje kulturą i który swoimi majaczeniami, dywagacjami, swym brakiem zasad, swym monstrualnym, intelektualnym cynizmem wystawił umysł laicki obecnego wieku na hańbę i pośmiewisko. Zmierzam do konkluzji. Otóż jestem przekonany, że czytanie Herberta jest odtrutką na nieznośną lekkość bytu. Krytyk literacki Krzysztof Dybciak jest przekonany, a ja to przekonanie podzielam, że ukazanie się w 1974 roku tomu Pan Cogito dało sygnał do odrodzenia moralnego w społeczeństwie polskim. Poeta jak nikt inny potrafił scalać w jakąś zrównoważoną całość krytycyzm i autoironię z wiarą w wartości podstawowe, elementarne i w jakiś sposób absolutne. Żaden inny wybitny poeta drugiej połowy XX wieku nie mówił tak silnym głosem jak on, Herbert, i żaden nie był tak jak on poetą aktualnym, poetą na czasie. A propos głosu Herberta, kto go raz usłyszał, zapamięta na zawsze tembr głosu, dykcję, dobitność artykulacji. Posłuchajmy, jak Zbigniew Herbert mówi tren Fortinbrasa. Wierzcie mi państwo albo nie, ale to jeden z najwspanialszych polskich wierszy współczesnych. Nagranie pochodzi z archiwum Polskiego Radia.
Tren Fortinbrasa. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną, chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka, to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu i teraz, kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na którym trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą ląty i huk, kir wleczony po bruku, hełmy, podkute buty, konie artyleryjskie, werbel, werbel. Wiem, nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, Hamlecie. Nie byłeś do życia, wierzyłeś w kryształowe pojęcia, a nie glinę ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie łowiłeś chimery, łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy, nawet oddychać nie umiałeś. Teraz masz spokój, Hamlecie. Zrobiłeś, co do ciebie należało i masz spokój. Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą, efektowny sztych, lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania z zimnym jabłkiem w dłoni, na wysokim krześle, z widokiem na morowisko i tarczę zegara. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyśleć lepszy system więzień, gdyż, jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać, ani żegnać, żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, książę.
W metaforze.
Zbigniew Herbert, gdyby żył, miałby 94 lata. Chciałbym dzisiaj przedstawić, zaprezentować państwu wiersz nie tak popularny Zbigniewa Herberta, zatytułowany Pisanie, który ilustruje te cechy języka Herberta, które dla mnie są najważniejsze i które moim zdaniem decydują o jego miejscu w panteonie poetów XX wieku. Mam na myśli coś, co nazwałbym złotym środkiem. Złoty środek oczywiście jako postulat wywiedziony z antyku, jako postulat umiaru, któremu powściągliwości, któremu Zbigniew Herbert był wierny, ale też przeczytany dosłownie złoty środek pokazuje nam, ile złota czai się w środku słowa, w środku wyrazu. Te wiersze z pozoru powściągliwe, suche, są tak obrazowe, tak naładowane znaczeniami, że właściwie ta podróż w głąb herbertowskiego słowa może się toczyć w nieskończoność i nagle odkrywamy w każdym niemal wersie, w każdej niemal metaforze potencjalność innych wierszy, które mogłyby na tym wierszu wypączkować. Zbigniew Herbert, pisanie. Kiedy dosiadam krzesła, aby przyłapać stół i podnoszę palec, aby zatrzymać słońce, kiedy odgarniam skórę z twarzy, dom z ramion i ciężko uczepiony mojej przenośni, gęsiego pióra, z zębami wbitymi w powietrze, próbuję stworzyć nową samogłoskę. Na pustyni stołu papierowe kwiaty, surdut ścian się zapina na guzik małej przestrzeni. Koniec. Koniec. Nie udało się w niebo wstąpienie. Jeszcze chwilę pióro potyka się z kartką i z nieba złośliwie żółtego sączy się stróżka piasku. Dziki konkwistador albo zuchwały kowboj w siodle krzesła w pogoni za stołem. Zaraz potem demiurg, zdolny jednym gestem wstrzymać ruch ciał niebieskich. Z każdym wersem staje się coraz bardziej groteskowy, by nie powiedzieć żałosny. Jego położenie w przenośni i dosłownie, fizycznie, jest coraz bardziej tragikomiczne. Dopiero co gnał swojego Pegaza ostrogami narcyzmu, by po chwili lecieć w powietrzu za niesfornym koniem, ciągnięty za nogę, która utknęła w strzemieniu. Lecz jeszcze wtedy próbuje stworzyć nową samogłoskę, zapewne krzycząc w niebogłosy: a, ratunku! Pamiętajmy, że samogłoski, w przeciwieństwie do spółgłosek, są samolubne i zarozumiałe. Same udzielają sobie głosu, nie słuchają innych i dlatego mało kto chce z nimi rozmawiać. Próba stworzenia nowej samogłoski, nawet w tak karkołomnej, groteskowej sytuacji, gdy spada się z Pegaza poezji, jest kolejną dobitną i do bólu autoironiczną metaforą narcyzmu i buty poety, który uwierzył, że każde polowanie na wiersz kończy się sukcesem, że pisanie to proces, który jest w stanie w pełni kontrolować. Okazuje się, że jest inaczej. Stół zamienia się w pustynię, na której leżą papierowe kwiaty, zmięte kartki z nieudanymi wersjami wiersza, a przestrzeń pokoju klaustrofobicznie się zawęża jak w koszmarnym śnie. Jeszcze chwilę pióro potyka się z kartką, pisze Herbert, a my już podejrzewamy, że bardziej niż z kartką zrezygnowane pióro potyka się o kartkę. I jeszcze ta stróżka piasku. Posłuchajmy, jak to brzmi: stróżka piasku, nie manna z nieba, nie źródło zaranne, nawet niezwykły szary deszcz, ale stróżka piasku, która potęguje suchość w ustach i w duszy, tym bardziej, że jest stróżką, a więc wizualnie przypomina wodę. Co państwu przypomina stróżka piasku? Bo mnie na przykład klepsydra, więc symbol upływającego czasu. Klepsydra to zegar dramatyczny. Dramatyczny o tyle, że zdaje się być żywą ilustracją zbliżającej się śmierci. Tempus fugit, czas ucieka, memento mori, pamiętaj o śmierci, szepcze do nas piasek, który kiedyś zasypie nam oczy i usta, zatka uszy. Wyobraźmy sobie bohatera Herberta na dnie wielkiej jak silos klepsydry. Tak czuje się poeta, gdy opuściło go natchnienie. Poeta, który nie pisze. On nie jest rozczarowany czy zawiedziony. On czuje, że przegrywa ze śmiercią. Że zasypuje go piach. Na szczęście najwięksi potrafią także o tym napisać wiersz. I na chwilę odwrócić klepsydrę.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Zbigniew Herbert, Guziki, z tomu Rowigo, z 1992 roku. Poeta napisał stosunkowo niewiele wierszy. 9 niezbyt obszernych tomików, począwszy od debiutanckiej Struny światła z 1956 roku, skończywszy na Epilogu burzy z 1998 roku, roku śmierci poety. Wiersz Guziki z tomu Rowigo zbudowany jest z 4 strof czterowersowych. Wersy składają się z 9 sylab z niewielkim odstępstwem od tej reguły w trzeciej strofie. Zatem wiersz posiada rytmiczną regularność, podkreślaną asonansowymi, to jest brzmieniowymi rymami. To jeden z celniejszych polskich wierszy poświęconych zbrodni katyńskiej. Przypomnę, wiosną 1940 roku prawie 22 tysiące polskich obywateli, w tym oficerów, wojska i policji, zostało zamordowanych przez Sowietów w Lasach Smoleńskich. Wiersz nosi dedykację pamięci kapitana Edwarda Herberta. Jednak rozumie się samo przez się, że jest hołdem dla wszystkich ofiar stalinowskiej zbrodni. Żeby opowiedzieć o tym, co jest do opowiedzenia trudne z uwagi na tragiczny wymiar zdarzenia i ogrom cierpienia, jakie ze sobą niesie, poeta wybiera rzecz małą, niepozorną, z pozoru niewiele znaczącą – guziki. To one stają się świadkami zbrodni, a więc zostają spersonifikowane. Poeta w jakimś sensie udziela im głosu. Im, to znaczy blaszkom z metalu z wytłoczonym orzełkiem, aż stają się, cytuję, potężnym głosem zamilkłych chórów. Guziki świadczą, zaświadczają tak jak potrafią, to znaczy samą swoją przedmiotową obecnością, o potworności zbrodni. W swojej wytrwałości i trwałości są nieugięte. Mimo swojej małości stają się nagrobnymi pomnikami tych, którym kiedyś służyły. Czyta Jarosław Tyrański.
Zbigniew Herbert, Guziki, pamięci kapitana Edwarda Herberta. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak z martwych wstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi? Przeleciał ptak. Przepływa obłok. Upada liść, kiełkuje ślas i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą smoleński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów. Tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.